Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwami w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Unia Europejska, nowe oblicza. Bardzo serdecznie witam obecnego w studiu Radia Maryja pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, politologa, historyka, prezesa Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Przed nami druga część rozmów niedokończonych. Unia Europejska, nowe oblicza. Bardzo proszę, panie doktorze, o słowo wprowadzenia do tematu dzisiejszych rozmów niedokończonych, a później oczywiście zaprosimy naszych słuchaczy do współtworzenia naszego spotkania.
Dziękuję. W ostatnich latach można powiedzieć, że za sprawą polityków orientacji liberalnej, lewicowej, ale także Berlina, Paryża, właśnie szeroko rozumianej Brukseli, czyli polityków, urzędników unijnych, rozpoczął się taki przyspieszony proces federalizacji Unii Europejskiej. 9 maja tego roku zakończyła się trwająca od wiosny ubiegłego roku tak zwana konferencja w sprawie przyszłości Europy. Politycy unijni mówili o tej debacie, szerokich dyskusjach, konferencjach prowadzonych przez obywateli, którzy mieli zgłaszać za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej swoje pomysły. Obywateli Europy, jak to właśnie mówili urzędnicy unijni. W rzeczywistości ten Europejski Panel Obywatelski był wydarzeniem zaprogramowanym, można powiedzieć sterowanym politycznie przez urzędników Unii Europejskiej, dlatego dwie takie frakcje polityczne w Parlamencie Europejskim, czyli europejscy reformatorzy i konserwatyści, a więc grupa, w której znajdują się posłowie również Prawa i Sprawiedliwości oraz druga grupa Tożsamość i Demokracja, po prostu nie wzięli udziału w tych właśnie tak zwanych konsultacjach, zdając sobie sprawę, że ta konferencja ma charakter za jakiś powiedziałbym, no właśnie nieprawdziwy, nieautentyczny, że decyzje już zapadły, pewne ustalenia, pewne kierunki zostały wyznaczone, a to tak zwane zaangażowanie obywateli ma jedynie służyć jak gdyby przyjęciu tych właśnie rozwiązań, umocować je w sposób taki tak zwany właśnie demokratyczny. I rzeczywiście tak się stało, dlatego że politycy unijni później właśnie przekazywali taką oto narrację, że obywatele proponują dogłębne zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Organizatorzy konferencji w sprawie przyszłości Europy przedstawili sprawozdanie końcowe zawierające 49 propozycji skierowanych do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i do Komisji Europejejskiej. Guy Verhofstadt, jeden z takich najbardziej profederalistycznych polityków Unii Europejskiej, powiedział, że konferencja zatwierdziła radykalną przebudowę Unii Europejskiej. Inaczej to znaczy, wymienia koniec jednomyślności, zniesienie prawa weta w Radzie Europejskiej, zapowiedź wprowadzenia unijnej armii, reformę ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, ponadnarodowe listy wyborcze i, jak powiedział, wiele więcej. No właśnie, to byłoby takie bardzo interesujące, co się mieści, co się kryje za tym słowem wiele więcej. Natomiast z tego, co zostało ujawnione i zostało również zapisane w tym właśnie końcowym raporcie, to między innymi możemy zauważyć, że koniec jednomyślności czy zniesienie prawa weta w Radzie Europejskiej oczywiście ma służyć dyscyplinowaniu takich krajów, które nie zgadzają się na daleko idące rozwiązania federalistyczne, nie zgadzają się na dyktat Brukseli. Do takich krajów oczywiście należy Polska. Druga kwestia to jest stworzenie ogólnoeuropejskiego okręgu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, który miałby funkcjonować równolegle do okręgów krajowych. To jest oczywiście realizacja stworzenia właśnie takiej ponadnarodowej partii, która by uczestniczyła w wyborach i na którą by głosowali mieszkańcy poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. A zatem, wiadomo, byłyby to na pewno te najważniejsze w tej chwili partie europejskie, a zatem Europejska Partia Ludowa, Partia Socjalistyczna, Zieloni, ta partia Verhofstadta i Macrona, prezydenta Francji, pod nazwą Odnowić Europę, jakieś grupy komunistyczne, no i właśnie pozostające w zdecydowanej mniejszości grupa prawicowo-narodowa i grupa konserwatywna. Kolejna kwestia to jest zapowiedź wprowadzenia instytucji ogólnoeuropejskiego referendum. Myślę, że to sformułowanie ogólnoeuropejskie referendum jest istotne, dlatego że można domniemywać, że tu chodzi oczywiście o udział w tym referendum wszystkich tak zwanych obywateli Unii Europejskiej, którzy mogliby na przykład wypowiadać się w sprawach, które nie odnoszą się do kwestii ich krajów, ich państw. I można na przykład sobie wyobrazić, że za pomocą takiego ogólnoeuropejskiego referendum można by na przykład narzucić Polsce wprowadzenie tak zwanych związków jednopłciowych, czy aborcję na życzenie, czy właśnie inne kolejne degenerujące rozwiązania. Kolejna kwestia to jest wzmocnienie zdolności operacyjnych armii Unii Europejskiej. Używa się tego sformułowania armia Unii Europejskiej, chociaż takiej jeszcze armii oczywiście nie ma, ale jest taki dokument przyjęty przez Unię Europejską, strategiczny kampus, który jest w jakiś sposób pewnie zapowiedzią czy pierwszym krokiem do realizacji tego postulatu. 13 państw, w tym Polska, Czechy, Dania, Finlandia, sprzeciwiło się tym wszystkim planom w trakcie tej tak zwanej dyskusji, we wspólnym zresztą dokumencie, co jest istotne. Sprzeciwiło się przede wszystkim planom zmiany traktatu unijnego. Otóż pojawiły się również takie wypowiedzi, i to czołowych właśnie unijnych decydentów, że będzie istniała konieczność zmiany traktatów. Te zapowiedzi, te 49 różnych obszarów przyjętych, omówionych w tym właśnie dokumencie, w tym raporcie, nie wymagają według federalistów unijnych zmian traktatowych, ponieważ w zasadzie traktaty ich zdaniem dopuszczają pewne właśnie proponowane rozwiązania. Natomiast jeśli niektóre rozwiązania nie zostaną zrealizowane, na przykład zasada jednomyślności, to być może to będzie próba wprowadzenia właśnie tego typu rozwiązań poprzez zmianę właśnie traktatów. To jest na pewno kierunek, do którego właśnie ci politycy unijni dążą. Natomiast wydaje się, że w perspektywie być może właśnie tej kadencji Parlamentu Europejskiego ten postulat w praktyce nie będzie realizowany, natomiast będą na razie próby przystosowania tych różnych rozwiązań i tłumaczenie tych projektów federalistycznych, że są one rzekomo zgodne z traktatami. Natomiast w dalszej perspektywie zapewne próba znów rewizji traktatów zapewne nastąpi. Także na przykład wspomniana propozycja, to jest 38. konferencji pod nazwą Demokracja i Wybory, bardzo często zresztą unijni urzędnicy posługują się tym pojęciem demokracja. Zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego mają polegać na ujednoliceniu wieku na przykład prawa czynnego i biernego, ustanowieniu progu procentowego, który uprawniałby do uzyskania reprezentacji w Parlamencie Europejskim. No i oczywiście jeszcze inne takie tego typu różne propozycje, które oczywiście wkraczają w kompetencje państw członkowskich Unii Europejskiej, a nie są kompetencją Brukseli, ale od samego początku, kiedy jeszcze był ustanowiony traktat z Maastricht z 1992 roku, to właśnie kwestia partii politycznych, tak zwanych właśnie tych europejskich, była bardzo mocno wówczas dyskutowana i w artykule 138 traktatu z Maastricht znalazł się właśnie zapis o takiej właśnie europartii. I partie w zamyśle tych właśnie federalistów unijnych mają pełnić bardzo ważną rolę, mają po prostu kreować tak zwaną świadomość europejską, która ma zastąpić poczucie przynależności narodowej i państwowej. Znamienne, że ten postulat zorganizowania konferencji dla przyszłości Europy pojawił się w wypowiedziach przedstawicieli tak zwanej grupy Altiero Spinellego, grupy, która jest w Parlamencie Europejskim i można powiedzieć zrzesza europosłów o takich skrajnie federalistycznych zapatrywaniach. Jak wiemy, Altiero Spinelli to był włoski działacz komunistyczny, który właśnie uznawany jest przez lewicowo-liberalną część, a ona jest dominująca Unii Europejskiej, za ojca Unii Europejskiej. Tablica Spinellego zresztą widnieje na budynku Parlamentu Europejskiego. Między innymi właśnie do tej grupy Altiero Spinellego, której powstanie zainicjował Guy Verhofstadt, znany z różnych antypolskich wypowiedzi i ogromnej aktywności właśnie na tym antypolskim obszarze. Do tej grupy należy między innymi Danuta Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, a celem tej grupy jest, w ślad za Altiero Spinellim, zniesienie podziału Europy na państwa narodowe. I to jest chyba właśnie jak gdyby taka stawka, o którą toczy się w tej chwili ten bój, można wręcz powiedzieć, właśnie w Europie. Kolejnym etapem według właśnie tego dokumentu grupy Spinellego, która zapowiadała zwołanie konferencji dla przyszłości Europy, ma być tak zwany konwent europejski. A więc możemy sobie wyobrazić, że po tym właśnie raporcie, który zapowiada pewne rozwiązania, pojawi się jakiś tak zwany konwent europejski. Otóż konwent europejski ma opracować nowy pakt konstytucyjny, jak to się nazywa, ale pakt między obywatelami europejskimi a państwami członkowskimi na rzecz, jak to się mówi, spójnej Unii politycznej. W dokumencie właśnie tej grupy Spinellego, które to rozwiązania są przyjmowane przez różne kręgi federalistyczne, pojawiają się oczywiście zapowiedzi różnych rozwiązań federalistycznych. Na przykład mówi się w dokumencie z czerwca 2020 roku o Unii Zdrowotnej, gdzie mówi się, że zdrowie publiczne jest wspólną kompetencją Unii Europejskiej koordynacja reakcji na pandemię pokazała, że tego typu rozwiązania, w tym kierunku powinny iść kolejne rozwiązania. Mówi się o stworzeniu europejskich obligacji zdrowotnych i tak dalej, i tak dalej. Te rozwiązania są i propozycje są szczegółowe. Mówi się o tak zwanym ożywieniu gospodarczym, ale to ożywienie gospodarcze ma polegać na wypracowaniu tak zwanego ogólnoeuropejskiego planu wspierania naprawy gospodarczej i spójności społecznej po pandemii. No oczywiście tutaj między innymi w ramach tego planu spójności społecznej po pandemii jest oczywiście postulat zielonego pakietu, który ma na celu, jak się wyrażono, radykalną transformację społeczeństwa i produkcji europejskiej. Dalej kolejny obszar to jest zarządzanie wspólne, unijne zarządzanie przepływami migracyjnymi, bezpieczeństwem, obroną. Także kwestie finansowe się pojawiają, ustanowienie nowych zasobów własnych, czyli podatki od emisji dwutlenku węgla, dochody z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, podatki od dochodów przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej i tym podobne. No i dalej oczywiście jest zapowiedź, że przyspieszeniu musi ulec urzeczywistnienie Unii Gospodarczej i Walutowej, a zatem również wprowadzenie dla wszystkich państw Unii Europejskiej, wprowadzenie wszystkich państw Unii Europejskiej do strefy euro. Także może warto wspomnieć, że w końcu maja tego roku odbyło się też nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej. No to jest już organ taki międzypaństwowy, ale tam też pojawiły się właśnie takie postulaty, inspirowane zresztą przez stronę liberalno-lewicową, że należy stworzyć platformę odbudowy Ukrainy. Ukraina powinna, w tej odbudowie powinny uczestniczyć Unia Europejska, państwa członkowskie, Europejski Bank Inwestycyjny, partnerzy międzynarodowi, instytucje finansowe, organizacje, różni eksperci i tak dalej. Ale wyraźnie się mówi, że to wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy powinno być powiązane z wdrażaniem reform, w tym nie tylko walkę z korupcją, ale również praworządnością, no i różne właśnie tego typu działania uzdrawiające rzekomo właśnie życie publiczne na Ukrainie według rozwiązań pełnej, jak to mówią, demokracji. Dalej oczywiście pojawiła się kwestia na tym posiedzeniu Rady Europejskiej wsparcia wojskowego w ramach Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju, więc znów ta kwestia powołania wspólnej armii europejskiej cały czas się pojawia. Dalej wspólna polityka rolna w zakresie tego bezpieczeństwa i obrony, mówi się o wdrażaniu strategicznego tak zwanego kompasu, czyli rozwoju programu obronnego Unii Europejskiej, zamówień, zdolności koordynacyjnych, wspólnych projektach infrastruktury, mobilności wojskowej, wzmocnienie roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego i tak dalej, jakiś wspólny europejski program inwestycji obronnych, to oczywiście pod hasłem i gdyby takiego pokoju, ładu europejskiego, natomiast cel jest wiadomy. Kolejny postulat to jest Unia Energetyczna, czyli stworzenie takiej unijnej platformy zakupu energii wspólnej przez Unię Europejską. No to troszeczkę na wzór właśnie zamówień tych tak zwanych szczepionek w okresie pandemii przez Unię Europejską. Dalej jakieś ukończenie i udoskonalenie wzajemnych połączeń gazowych, tak aby doprowadzić również tutaj do tej Unii właśnie energetycznej. Także te działania są oczywiście, zmierzają oczywiście w tym kierunku federalistycznym, ale jak gdyby integralną częścią tych propozycji, tych rozwiązań, tych koncepcji jest oczywiście, są również nasilające się w ostatnim czasie ataki na Polskę. W ostatnim czasie Parlament Europejski przyjął rezolucję, która krytykuje Komisję Europejską za akceptację polskiego tego planu właśnie odbudowy, Krajowego Planu Odbudowy. Zdecydowaną większością głosów posłowie 411 głosowało za, czyli de facto za pozbawieniem Polski funduszy, 129 było przeciw, a więc to pokazuje, jakie są wręcz dysproporcje w układzie politycznym w Parlamencie Europejskim. Ale ten wniosek właśnie o, znaczy to jest jedna kwestia. Druga, jest pojawił się też wniosek wręcz o odwołanie Komisji Europejskiej również z tego powodu. Wniosek ten złożył właśnie wspomniany Verhofstadt. To jest dlatego, że wniosek ten właśnie postawiła taka partia Porozumienie Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy. Partia, która grupuje przedstawicieli, znaczy różne partie z różnych krajów, no ale nie jest to partia też marginalna, dlatego że razem z partią prezydenta Francji Macrona tworzy trzecią frakcję polityczną w Parlamencie Europejskim pod nazwą Odnowić Europę. Otóż to Porozumienie Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy grupuje między innymi partię premiera Estonii, także aktualnego premiera Holandii, byłego premiera Czech. I właśnie ta partia przyjęła stanowisko w sprawie odwołania Komisji Europejskiej z tego powodu, że Komisja rzekomo przyjęła właśnie, podjęła decyzję o udzieleniu Polsce właśnie tych funduszy, odmrożeniu tych funduszy, ponieważ te tak zwane trzy kamienie milowe związane z reformą sądownictwa miały zostać spełnione. Znamienne jest też może to, że ta partia oczywiście proponuje różne rozwiązania w swoich krajach, legalizację związków homoseksualnych, adopcję dzieci, różne rozwiązania genderowe. No jak mówiłem, jest najbardziej taką, można powiedzieć, antypolską, a jej twarzą tej partii jest Guy Verhofstadt. Ale też znamienne, że członkiem tej partii w ostatnim czasie została partia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Sługa Narodu. I to chyba bardzo źle wróży tym właśnie ideowym, programowym rozwiązaniom na przyszłość. Więc jeśli nie będzie tutaj pewnej refleksji, to kierunek polityczny, który reprezentuje Wołodymyr Zełenski, no w tej chwili oczywiście te kwestie nie są jak gdyby dostrzegalne, ale po zakończeniu tej wojny z Rosją one się pojawią i no i to po prostu rozwiązanie nie byłoby dobre. No, także myślę, że tutaj też strona polska powinna zwrócić uwagę na te różne właśnie zagrożenia związane właśnie z tym kierunkiem federalistycznym. Ten oczywiście wniosek o odwołanie Komisji Europejskiej nie ma możliwości, nie ma szans realizacji. Wniosek musiałby uzyskać poparcie 2/3 posłów Parlamentu Europejskiego, ale że tak powiem, tak zwana dyskusja w kwestii polskiej trwa. I teraz ta sprawa ostatnia, to znaczy właśnie sprawa Krajowego Planu Odbudowy. Otóż lista warunków i żądań w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, o czym mówią urzędnicy tej komisji, nie jest listą zamkniętą, tylko otwartą. A zatem pojawią się kolejne tak zwane kamienie milowe i po prostu sytuacja niewątpliwie będzie ciągle taka konfrontacyjna. To musimy mieć tego świadomość. W środę podczas tej wspomnianej debaty w Parlamencie Europejskim w sprawie zaakceptowania polskiego Krajowego Planu Odbudowy, to nie tylko przedstawiciele tej frakcji liberalnej, ale także i socjaliści, ale również przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej, więc zdecydowana większość posłów Parlamentu Europejskiego też mówiła, że fundusze unijne mogą popłynąć tylko wtedy do Polski, jeżeli będą bezpiecznie wydatkowane. Cóż to znaczy bezpiecznie wydatkowane? Przecież określone instrukcje, na co te pieniądze mają pójść, jak mają być wydatkowane i tak dalej, są bardzo szczegółowo opisane w poszczególnych załącznikach do Krajowego Planu Odbudowy. Więc tutaj też chodzi oczywiście o to, żeby po prostu, jak to się mówi, monitorować ten proces wydatkowania pieniędzy, na przykład właśnie w obszarze wymiaru sprawiedliwości, a więc ingerować w sposób skrajny w polskie rozwiązania ustrojowe. Wspomniana też rezolucja Parlamentu Europejskiego krytykująca Komisję Europejską za akceptację polskiego Krajowego Planu Odbudowy przypomina, że przestrzegane zasady nadrzędności prawa Unii Europejskiej nie podlegają, jak to mówią, negocjacjom. A więc tu jest ta istota, można powiedzieć, tej ingerencji Unii Europejskiej, tej presji Unii Europejskiej. Kwestie tych rozwiązań związanych z Izbą Dyscyplinarną, czy też Sądu Najwyższego, czy też Krajowej Rady Sądownictwa, to jest tylko pewien fragment, to jest tylko początek. Istota jest taka, że po prostu Unia Europejska, Parlament Europejski, Komisja Europejska uznaje, że wszystkie państwa członkowskie muszą uznać nadrzędność prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym, nad konstytucją. Dlatego w tej rezolucji jest powiedziane, że ta kwestia nie podlega negocjacjom. Podobnie jak i negocjacjom, co podkreśla się w rezolucji, nie podlega stosowanie się do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I ten spór, który rzekomo zaistniał w ramach Komisji Europejskiej, a także spór między większością Parlamentu Europejskiego a przewodniczącą Komisji Europejskiej, to oczywiście jest spór pozorowany i nie oddaje, że tak powiem, rzeczywistości. A sama Ursula von der Leyen przecież w parlamencie wyraźnie powiedziała, że nie można wypłacić Polsce środków z funduszu odbudowy, jeśli Polska nie wypełni wyroków właśnie wspomnianego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A mamy jeszcze oczywiście kolejne wydarzenia, że grupa sędziów z Europy, zrzeszająca różne organizacje, zaapelowała do prezydenta Macrona, do prezydenta Francji, dlatego że Francja sprawuje prezydencję, żeby wstrzymać Polsce środki na Krajowy Plan Odbudowy i zaapelowała wręcz o wszczęcie postępowania właśnie o naruszenie prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do sposobu kształtowania Krajowej Rady Sądownictwa i jej funkcjonowania. A więc to jest kolejny kierunek, który pokazuje, że tym następnym kamieniem milowym będzie pewnie kwestia Krajowej Rady Sądownictwa. Także znane nam zaangażowania politycznego Stowarzyszenie Sędziów, na przykład Justicja z Polski, czy Stowarzyszenie Temis, także wystosowały właśnie pisma do Komisji Europejskiej w tym samym właśnie duchu. A więc sytuacja niewątpliwie jest trudna. Pamiętajmy, że z tego funduszu odbudowy na lata 2021-2027 Polska ma uzyskać 76 miliardów euro, przy czym na Krajowy Plan Odbudowy niespełna 24 miliardów euro w ramach grantów, ale także prawie 11,5 miliarda z części pożyczkowej. No i to uwspólnotowienie też tego długu, no to też jest oczywiście świadomy zabieg, który ma służyć właśnie tym koncepcjom federalizmu unijnego.
Panie doktorze, już za chwilę zaprosimy naszych słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami. Jeszcze jedna, myślę, kluczowa sprawa. Tarcia polityczne na forum Unii Europejskiej są ogromne, ale nie brakuje także tych głosów i tych państw, które bardzo mocno przypominają, że nie widzą innej możliwości strukturalnej ponad taką, że właśnie Unia Europejska będzie wspólnotą państw narodowych.
Taki sądzę, że Polacy, którzy głosowali za akcesją Polski do Unii Europejskiej, tak to właśnie widzieli, że nie tylko Polacy, również przedstawiciele innych narodów, szczególnie myślę tutaj o bliskim nam narodom, które przeszły tę samą drogę historyczną w XX wieku, czyli znalazły się w obozie związku pod wpływami Związku Sowieckiego. Nie tylko są tam rzeczywiście silne ruchy polityczne, które podkreślają konieczność właśnie zachowania tego modelu suwerennych państw narodowych, ale no przede wszystkim opinia publiczna, obywatele tych krajów tak widzą Unię Europejską. I oczywiście nie chcę powiedzieć, że wszystkie kraje również Europy Zachodniej są w tej chwili, można powiedzieć, w jakiś sposób już spacyfikowane, czy ta opinia publiczna nie, ale myślę, że tam procesy takie konsumpcyjne i inne doświadczenia też historyczne powodują, że tam świadomość różnych zagrożeń federalistycznych jest mniejsza, a wola tej wolności, ale również samorządności, godności, obywatelskości w takich krajach jak Polska, Węgry, Chorwacja są bardzo, bardzo duże, są bardzo, bardzo mocne i to jest oczywiście jakaś tam jest jakaś duża nadzieja, że powiedz do tej pacyfikacji, że tak powiem, tych państw narodowych nie dojdzie i że Europa, jeśli będzie się rozwijała, to oczywiście na gruncie poszanowania i tożsamości narodowej, i tradycji, i właśnie zasady suwerenności, przy czym oczywiście doskonale rozumiemy my także w Polsce przez tę zasadę uniwersalizmu opartą opartego w dużym stopniu na chrześcijaństwie, ale także takiego uniwersalizmu europejskiego i chyba nikt nie podważa konieczności współpracy europejskiej, nawet jeśli użyjemy tego słowa, integracji europejskiej, ale integracji, która zachowuje i zdrowy rozsądek i oczywiście prawdziwe wartości europejskie, bo to jest tak, że w tej chwili to nie Warszawa, nie Budapeszt są przeciwko Unii Europejskiej, tylko najbardziej przeciwko Unii Europejskiej jest Bruksela ze swoimi ideologicznymi koncepcjami, ale także Berlin i Paryż ze swoim podejściem partykularnym i egoistycznym. Także wniosek może być też taki, że po prostu my, zresztą zawsze byliśmy w Europie kulturowo, cywilizacyjnie, a wspomniane właśnie Polska, Węgry, Chorwacja, Królestwa Czech przecież kształtowały nie tylko politykę dynastyczną w Europie w okresie średniowiecza, na przykład polityka dynastyczna Jagiellonów, ale również były to państwa, które były u zarania powstawania Europy chrześcijańskiej. I po prostu, mamy takie samo prawo że do Europy, do Unii Europejskiej, jak te inne kraje. No i mamy obowiązek po prostu walczyć o prawdziwy model Europy właśnie wolnych narodów. No to powinna być rzeczywiście wolna Europa.
Unia Europejska, nowe oblicza. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, politolog, historyk, prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Zapraszam państwa do telefonicznego kontaktu z nami. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy, 048 z Ameryki i Kanady, 011 48.
Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna? I cóż ja odpowiem ci? Może to ten szczególny kolor nieba, może to tu przeżytych tyle lat, może to ten pszeniczny zapach chleba, pochylone strzechy chat. Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach, może przed domem ten wiosenny zapach bzów, może wolciany, co wracają tu do gniazda. Coś, co każe im powracać tu. Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie. Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej. Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień. Mówisz mi, długie noce, krótkie dnie. Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie. Mówisz mi, spakuj rzeczy, ty jest to. Mówisz mi, wstań i spakuj się o świcie. Czy to warto tak pod górę, tak pod prąd? Przed domem ten wiosenny zapach wzu. Może bociany, co wracają tu do gniazda. Coś, co każe im powracać.
Andrzej Rosiewicz, pytasz mnie, 11 minut po godzinie 22. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Chcesz Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Urszula z Wrocławia. Kłaniam się ojcu prowadzącemu i gościowi. I mam taki, wracam do, na powitanie było, póki Polska żyje w nas, póty nie zginie. Ja się obawiam, że ta Polska w nas będzie już krótko żyła, w takiej sytuacji, w jakiej targowiczanie przesuwają wszystko, co tylko w Polsce jest dobre, żeby nas zgnieść przy pomocy Unii Europejskiej. A Unia Europejska no, z tego się cieszy, prawda, że ma takich. I w związku z tym to, co my możemy zrobić, żeby nie było... żebyśmy się mogli zachować, to trzeba by było, nie wiem, no właśnie, zrobić coś takiego, jak my staramy się o te jakieś marsze i o jakieś modlitwy w sprawie, że jesteśmy zagrożeni ze strony Putina, a mi się wydaje, że jesteśmy jeszcze bardziej zagrożeni ze strony Unii Europejskiej. I że w tę stronę powinniśmy więcej się przykładać właśnie, żeby się uwolnić od Unii Europejskiej. Czy to przez wyjście z niej, przez tak, prawda, czy też przez uwolnienie się od jej dyktatu, od jej, ale nie możemy tego zrobić, kiedy ci targowiczanie mącą w głowie właśnie wszystkim ludziom młodym. I teraz to, co nasz rząd, no nie wszystko do końca dobrze, ale to, co usiłował, a potem właśnie zrezygnował, ale to, co usiłuje zrobić dobrze, to żeby to wykazać, że dlatego jest źle, nie, że to Unia nam wszystko psuje, tylko że to dlatego jest źle, że ten rząd tak źle to wszystko rozrywa. Tak. I w związku z tym, w wyborach, jest bardzo, zupełnie nie jest wcale oczywiste, że przejdzie to nasz rząd dotychczasowy, tylko że właśnie może być tak ustawione społeczeństwo, tak duża część społeczeństwa może być ustawiona negatywnie przez ten zły obraz osiągnięty przez tych właśnie naszą totalną.
Tak. Pani Urszulo, wątków bardzo wiele. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam Wrocław. Bardzo proszę, panie doktorze.
Myślę, że ta wypowiedź pani potwierdza, że jednak to rozwiązanie jest w naszych sercach, w sercach Polaków, że jeśli ten obóz, nazwijmy właśnie polski, będzie większościowy, to przyszłość Polski będzie dobrze wyglądała. Będzie Polska naszych pragnień i marzeń. Chociaż oczywiście wiemy, że tu na tej ziemi raju nie będzie i do tego raju także w wymiarze takim państwowym trudno by było dążyć, bo to znów by była jakaś uzurpacja i utopia. Ale ta właśnie Polska naszych ambicji, naszych możliwości jest wciąż realna. Ale tych obszarów, które wymagają tej poprawy, jest bardzo wiele. I to są obszary, które naprawdę od nas zależą, od pewnych rozwiązań, mimo wszystko, mimo tych ograniczeń od Polski. Na przykład problemem przecież takim chyba zasadniczym, podstawowym, największym zagrożeniem dla Polski to jest właśnie ta, chyba można tak to powiedzieć, katastrofa demograficzna. I tutaj od rozwiązań prorodzinnych, ale także od pewnej świadomości, od znaczenia, miejsca, roli rodziny, od naszej, powiedziałbym, postawy, naszej etyki bardzo, bardzo wiele zależy. I to jest taka, powiedziałbym, jeśli już mówimy o tej walce, nazwijmy, z tymi złymi tendencjami, które pojawiają się w Unii Europejskiej, to powinny właśnie występować. A więc, dlaczego jest taki upadek demograficzny? Dlaczego jest taki kryzys demograficzny? On nie wynika bynajmniej przede wszystkim, czy też w bardzo małym stopniu, z jakichś problemów natury ekonomicznej. Chociaż oczywiście takie problemy, jak nierozwiązane kwestia mieszkaniowa, to jest naprawdę poważnym problemem, ale ten problem tej zapaści demograficznej, który przecież nie tylko dotyczy Polski, ale również krajów Europy Zachodniej, to wynika przede wszystkim z pewnych wzorców postępowań, z konsumpcjonizmu, no i oczywiście z pewnego wygodnictwa, przyjęcia różnych zupełnie nieakceptowalnych form życia, które nie powinny być w żaden sposób legitymizowane przez państwo. A zatem te rozwiązania są w naszym zasięgu, w naszych możliwościach, ale jak mówiliśmy także, ta walka to jest w naszych, po prostu sercach, w naszych umysłach, w naszych postawach. I jakby to nie zabrzmiało nieco może romantycznie, czy nierealistycznie, ale jest dużo prawdy w tym właśnie stwierdzeniu, w tych koncepcjach, które były prezentowane przez wielu polityków opcji takiej, nazwijmy, polskiej, narodowej w okresie II Rzeczpospolitej i to już w przededniu wybuchu II wojny światowej, gdy Polacy zdawali sobie sprawę z tego, że wkrótce może nastąpić agresja niemiecka, a później okazało się również sowiecka. Otóż wówczas mówiono, że polityka polska musi być po prostu polityką propolską. Ona nie może być ani profrancuska, ani probrytyjska, chociaż wtedy traktowano te państwa jako sojuszników. Tak samo teraz musimy też wyraźnie powiedzieć, polityka polska musi być zorientowana na rozwiązania polskie. Musi być właśnie propolska, uwzględniać interes Polski. To niezależnie, czy my się znajdujemy w takim czy innym układzie. Także Unia Europejska, jeśli już jesteśmy w tej Unii Europejskiej, to również oczywiście musi być też, politycy tak powinni do tego dążyć i my jako Polacy, żeby była pewnym instrumentem w realizacji również polskiego punktu widzenia, a więc Polska musi być propolska, oczywiście nie może być nawet ani prounijna, ani proamerykańska, ani tym bardziej oczywiście prorosyjska, musi być po prostu w pierwszej kolejności uwzględniająca nasz interes narodowy, naszą polską rację stanu i to niezależnie w jakich okolicznościach geopolitycznych, historycznych znajdowaliśmy się. Bo trzeba też powiedzieć, że mamy też wiele atutów, wiele możliwości, które zostały stworzone. No chociażby jednak ten układ terytorialny, myślę oczywiście o granicy zachodniej, czyli po prostu dostępie do morza. Wrocław, dzwoniła pani właśnie z Wrocławia, przecież pamiętamy, kiedy to miasto utraciliśmy dużo wcześniej niż inne, a jednak po tych właśnie kilkunastu dziesięcioleciach powróciło do Polski. W Polsce jest Szczecin, jest Wielkopolska, jest Gdańsk, Warmia i Mazury. To jest naprawdę pewna taka spójność narodowa, jest bardzo ważne. Myślę, że ważne są też pewne symbole, oczywiście one nie są tutaj jak gdyby dominujące, ale na przykład z wielką satysfakcją przyjąłem podpisanie przez pana prezydenta właśnie dekretu ustanawiającego właśnie święto państwowe powstań śląskich. To też jest oczywiście rzecz bardzo ważna. No i zawsze, nie zawsze było tak w naszej historii, że była sytuacja bardzo łatwa i prosta. Tak naprawdę, gdybyśmy zobaczyli nawet na przestrzeni już po jeszcze może przed rozbiorami XVII wiek, to zawsze te okoliczności były trudne. Pamiętamy przecież doskonale, wiemy, trylogię chociażby opisywaną przez Sienkiewicza i okoliczności, w jakich znalazła się Rzeczpospolita, nieustanne wojny toczone przecież i z Moskwą, i Szwecją, i Turkami, i Tatarami, i Kozakami. I w tym momencie mimo wszystko też się kształtował jakiś taki, no ta polskość, ten patriotyzm i jednak to poczucie wiary, dumy, nadziei było rzeczą bardzo ważną. Przecież później też mieliśmy bardzo trudny czas rozbiorów, porozbiorowy okres, okres PRL-u i tak dalej. Także ja oczywiście podzielam tę opinię, że zagrożenie jest bardzo duże ze strony tych różnych rozwiązań godzących suwerenność państwa polskiego i też kulturowo-obyczajowych. I można powiedzieć, ale po prostu no, nie możemy ulegać tym jakimś tendencjom takim fatalistycznym, że oto Polska ginie i tak dalej, bo jeśli zgubimy nadzieję, zgubimy poczucie własnej wartości, dumy, a podejrzewam, że jest bardzo wiele ośrodków zagranicznych, które są zainteresowane, żeby właśnie narzucić nam to, o czym mówiliśmy często, tę tak zwaną pedagogikę wstydu, żebyśmy po prostu przestali wierzyć właśnie w Polskę. No, na to nie możemy sobie pozwolić. A zatem ta wiara w Polskę, poczucie oczywiście realizmu, ale i również odpowiedzialności jest tutaj sprawą jak gdyby zasadniczą.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Ja chciałabym się odnieść do problemu funduszy z EU. Według mnie Europa ma dalekosiężny plan i konsekwentnie zmierza ku realizowaniu tego planu, czyli do obalenia obecnego rządu. A opozycja w Polsce i EU od dawna współpracują ku temu celowi. Dlatego myślę, że pieniądze należne Polsce będą wypłacone, ale dopiero jak opozycja dojdzie do władzy. Wtedy równocześnie taki zastrzyk pieniędzy przyczyni się do podniesienia ich pustej popularności. I Polacy też powinni mieć dalekosiężny plan i robić wszystko, aby prawica wygrała w następnych wyborach, które przecież już tuż. Mnie dziwią niektóre buńczuczne głosy, jakby ludzie nie rozumieli tej sytuacji, bo polska prawica nie ma wystarczającej większości, żeby wygodnie mogła realizować swoje postulaty. A poza tym lewicowa Europa nie będzie wspierać prawicowego rządu i w tym leży cała niesprawiedliwość tego systemu. Dziękuję bardzo, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy pani Beato, pani doktorze, głos spoza granic Polski z Londynu.
No wypada mi tylko w pełni zgodzić się z wypowiedzią pani Beaty. Rzeczywiście taki jest cel tych funduszy. Taki jest cel powiązania funduszy z tak zwaną praworządnością, a później to się pojawi, na przykład powiązanie funduszy, nie wiem, z jakimś z tak zwanymi małżeństwami jednopłciowymi, później adopcją dzieci przez te tak zwane związki, czy inne rozwiązania. I to będą kolejne, że tak powiem, żądania ze strony Unii Europejskiej. Ale w tej chwili tak to wygląda, że to jest próba karania i Polaków oczywiście, ale próba zaszkodzenia rządowi, więc pewien instrument nawet, ja bym powiedział, ze strony Unii Europejskiej, który ma zmierzać do obalenia, a jeśli się nie dało obalić, to przynajmniej odsunięcia w wyborach najbliższych właśnie obozu Zjednoczonej Prawicy. To takie zachowanie posłów Platformy Obywatelskiej, Lewicy, potwierdza, że taki scenariusz jest niestety bardzo prawdopodobny. Ale też powiedzmy sobie, że bez funduszy Unii Europejskiej Polska nie zginie. To nie jest wcale warunek zasadniczy, a tym bardziej w sytuacji, gdy mamy do czynienia z szantażem i z oczekiwaniami takich, a nie innych rozwiązań, które pozbawią nas suwerenności. Cóż nam po pieniądzach, które zresztą są i ten dług jest uwspólnotowiony, a więc też będziemy musieli oddawać te pieniądze. Te, jak mówiliśmy, to też nie są tylko granty, to są też pożyczki. Niektórzy ekonomiści zwracają uwagę, że dobra sytuacja gospodarcza, teraz mamy tę inflację, ale do niedawna dobra sytuacja gospodarcza uprawniałaby do tego, że na rynkach światowych moglibyśmy na przykład zabiegać o pożyczki, które by były jeszcze bardziej na korzystnych warunkach niż otrzymujemy z Unii Europejskiej, ale to myślę, że musimy jednak nie ulegać absolutnie żadnemu szantażowi i myślę, że niedobrze się stało, że pojawiły się pewne wyłomy i mamy już niestety pierwsze ustępstwa rządu, co też uderza w pewną wiarygodność i także w oczach wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale po prostu jesteśmy w Unii Europejskiej takim samym państwem, na takich samych prawach jak inne państwa, jak na przykład Niemcy. I po prostu te pieniądze zapisane w budżecie nam się zwyczajnie należą i też nie możemy oczywiście z nich rezygnować. A jak nie, to też mamy różne pewnie instrumenty, które po prostu możemy też użyć. Jeśli jest to walka, to po prostu nie możemy też zachować się w sposób bierny, ponieważ jak mówiliśmy, to tutaj fundamentem walki, istotą tej walki jest po prostu kwestia, czy Polska pozostanie krajem suwerennym, chrześcijańskim, narodowym, czy też po prostu pozostanie tylko być może nazwa Polska w landzie na wzór Republiki Federalnej Niemiec, bądź też stanem na wzór Stanów Zjednoczonych Europy.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, Robert z Poznania.
Witamy, panie Robercie.
Mam takie krótkie pytania. Oskarża nas się o niepraworządność. Jaka to niepraworządność? Staranie się i wprowadzanie pewnych planów i w życie dopiero już jest niepraworządnością. Dopiero jak te plany nie wypalą, to jest niepraworządnością. My mamy prawo robić u siebie, czyli te wszystkie oskarżenia są całkowicie fałszywe, to jest łatwo prawnie i w sposób chłopski wytłumaczyć i odpowiednią sprawę przeciwko nim, przeciwko szczuciu i zakłócaniu miru w kraju i państwie można im wytoczyć bardzo łatwo. Nie wiem, jak to oni przyjmą. i czy to jest w ogóle do zrealizowania wśród ich nieuczciwości, ale praworządność powinna być u nas taka, że automatycznie powinniśmy wystąpić przeciwko nim, że nas fałszywie, bezpodstawnie atakują, ponieważ ktoś próbuje coś zrobić, a oni już oskarżają o niepraworządność. Złodzieja się oskarża o kradzież dopiero jak ukradnie lub jak coś zepsuje. Tak? To jest pierwsza sprawa. Czy ktoś próbował coś zadziałać w tym stylu? Właśnie, czy idzie wytoczyć im sprawę przeciwko szczuciu i kłamliwym oskarżonym przeciwko Polsce? Potem, czy idzie im wytoczyć również sprawę przeciwko ich niepraworządności, czyli działaniu ich nawet przeciwko swojemu prawu? To jest druga sprawa. Czy ktoś zaczął to robić i to jak najszybciej, byśmy mieli odpowiedź jasną, że kłamią, bo to odpowiedź zawsze będzie kłamliwa, co jest łatwo również udowodnić, pokazać na papierku, że tak reagują ludzie praworządni fałszywie w Unii Europejskiej. Druga sprawa. Czy ktoś pamięta ciągle i czasem złoży życzenia panu Karolowi Bedermanowi, że nas tak ładnie uczył i ostrzegał przed tą kłamliwą, fałszywą bandą ze Zachodu? Trzecia sprawa.
No to trzy były już sprawy,
no,
panie Robercie.
No, krótka sprawa. No. Piątka dla zwierząt. To był strzał sobie w stopę. Czy oni nie mogą uczyć trochę spokojniej i zastanawiać się nad tymi ustawami? Wiadomo, że to jest troszkę niebezpieczny temat i niewygodny i szkodliwy dla Polski. Także troszkę oni też powinni uważać z naszego rządu. Na razie, szczęść Boże, do widzenia.
Dziękujemy, panie Robercie. Pozdrawiamy serdecznie pana i Poznań. Bardzo proszę, panie doktorze.
To jest oczywiste, że Polska jest krajem praworządnym, że prawo jest przestrzegane, że jeśli są nadużycia w zakresie prawa, to prawo jest egzekwowane i ścigane. I mówię tutaj o też pewnie odczuciach obywateli polskich. Tak to wygląda. Więc te zarzuty są absolutnie nieuprawnione, no ale mówiliśmy, to nie o to chodzi, żeby mówić prawdę ze strony Unii Europejskiej, tylko żeby po prostu znaleźć jakiś punkt zaczepienia i żeby po prostu Polskę sobie po prostu dyscyplinować. Natomiast no, jest pytanie, do jakiego organu, gdzie się odwołać, że tak powiem, od tych krzywdzących Polskę opinii i działań. Jak wiemy, ten najważniejszy sąd pod nazwą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to jest sąd ponad sądy i od tego już przecież sądu, od jego orzeczenia odwołań nie ma. No niestety jest to też oczywiście instytucja, która jest zupełnie wyposażona w takie kompetencje prawne, że w całej historii powszechnej Europy takiego tworu, takiej instytucji nie było. Dodajmy, instytucji też przecież no według tych oczekiwań unijnych niedemokratycznej, bo przecież również instytucja ta jest emanacją rozwiązań politycznych, sił politycznych, układu politycznego, ale z drugiej strony jest to rzecz zupełnie normalna. No takie są rozwiązania, też takie są zapisy unijne, że ma być, że tak powiem, ta władza, reprezentacja sądownicza, tutaj myślę na przykład właśnie o Krajowej Radzie Sądownictwa i odpowiednikach Krajowej Rady Sądownictwa w innych krajach, na przykład w Niemczech, wszędzie ten czynnik polityczny, czy ustawodawczy konkretnie, parlament, no jest tym, który po prostu wybiera tę reprezentację. Unia mówi o tym, że tę reprezentację sądownictwa powinny, tych instytucji sądowych i tak dalej, powinni wybierać albo naród, albo właśnie instytucje wyłonione przez naród, czyli po prostu przez władzę ustawodawczą, przez parlamenty. I takie są rozwiązania w krajach unijnych. I Polska bynajmniej od tych rozwiązań zupełnie nie odbiega. Także to oczywiście te zarzuty mają charakter i nieprawdziwy, i oczywiście polityczny.
Halo, proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Ja dzwonię z Dąbrowy Górniczej, moje imię Ewa. Czy już jestem na antenie?
Tak, jesteśmy, pani Ewo, proszę rozpocząć wypowiedź.
Szczęść Boże jeszcze raz. Pozdrawiam księdza i pana doktora prowadzącego. Usłyszałam, że Ukraina wpisała się do partii, która jest przeciwko Polsce, która dąży do takich zmian, które nie są korzystne dla Polski. No więc chciałbym, żeby pan doktor jeszcze wyjaśnił, to dlaczego my tej Ukrainie tak pomagamy, skoro oni tak jak gdyby wręcz nam nóż w plecy wbijają. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Bardzo proszę, panie doktorze.
Precyzując, partia, która w tej chwili jest partią najważniejszą na Ukrainie, czyli Sługa Narodu, partia założona i kierowana przez prezydenta Zełenskiego, była już od kilku lat stowarzyszona z taką europejską partią pod nazwą Porozumienie Liberałów i Demokratów, która rzeczywiście ma charakter skrajnie liberalny, natomiast w tej chwili została członkiem tej partii. No to jest kwestia oczywiście wyborów przedstawicieli tej partii. Ja myślę, że też powinniśmy nie mieć złudzeń, że jednak ten kierunek ideowy, programowy, który reprezentuje ta partia, to jest właśnie w tym nurcie. Chciałem też powiedzieć, że w tej partii Porozumienie Liberałów i Demokratów jest również Partia Nowoczesna. To jest ten koalicjant z kolei Koalicji Obywatelskiej. No ale na Ukrainie są różne ugrupowania o różnych poglądach i różnych koncepcjach ideowych. Natomiast, ja mogę powiedzieć tak, to są jak gdyby kwestie, powiedziałem, trochę bardziej może złożone, bo w tej chwili mamy sytuację agresji na terenie Ukrainy. Natomiast ja myślę, że można mówić o dużych zaniedbaniach polskiej polityki w zakresie prób jakiegoś takiego tworzenia ośrodków opiniotwórczych na Ukrainie, które byłyby nie tylko propolskie, ale które by mogły które by jakoś szukały odnalezienia różnych wydarzeń, postaci w historii, wspólnej też historii polsko-ukraińskiej, także przede wszystkim w okresie I Rzeczpospolitej, bo przecież nie jest tutaj jakimś odkryciem, że edukacja młodego pokolenia na Ukrainie po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości, raczej jest odległa od jakichś nawiązań do I Rzeczpospolitej. Tutaj jest oczywiście dużo różnych różnic i to na przykład nie tylko dotyczących takich postaci jak Bogdan Chmielnicki. Dla Ukraińców jest on bohaterem. Dla nas myślę, że niekoniecznie. Zresztą jest nie tylko kwestia pewnego wyboru kierunku. Okazuje się, że przecież te wybory polityczne, które dokonywał prorosyjskie, zresztą Chmielnicki, w końcowej fazie również doprowadziły do zagłady, można powiedzieć, do klęski tego ruchu kozackiego. Natomiast właśnie może zabrakło nam wcześniej takiej planowej polityki właśnie pokazywania pewnych rozwiązań, co na pewno nie jest rzeczą łatwą, jest na pewno rzeczą trudną. Natomiast już konkretnie odnosząc się do tej postaci, powiem tak, rzeczywiście myślę, że moglibyśmy oczekiwać od prezydenta Zełenskiego jakiejś odcięcia się wyraźnie, jakiejś deklaracji od właśnie stanowiska de facto antypolskiego tej partii Porozumienie Liberałów i Demokratów, gdzie partia Sługa Narodu jest jednym z członków tej partii. Dlatego, że to właśnie ta partia Porozumienie Liberałów i Demokratów właśnie sformułowała tę rezolucję, której celem jest to, żeby Unia Europejska nie przekazała Polsce funduszy odbudowy na Krajowy Plan Odbudowy.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo.
O, szczęść Boże. Kłania się Robert ze Świętokrzyskiego.
Witamy, panie Robercie.
Ja mam 40 giga lat, więc jakby od nastoletniego wieku, jakby na moich oczach ta najnowsza historia się dzieje, te przemiany roku 89, wejście do Unii, wejście do NATO, później do Unii. Jak mam taki ogląd dość, myślę, no dość obiektywny tego całego czasu i rzeczywiście muszę stwierdzić też nawet przy jakby dobrej woli patrzeniu na relacje z Unią, że ostatnie lata to rzeczywiście trudny czas w tych relacjach i duży nacisk na pewne kwestie. Natomiast też mam takie zdanie, które teraz wypowiem i jakby później, jakby nie zadając pytania, chętnie wysłucham opinii prowadzącego. Wydaje mi się, że jesteśmy w pewien sposób, jeśli się mylę, to proszę później to zweryfikować. Wskazani na to mówię, mimo że to 50% do tej Unii, pamiętam.
Panie Robercie, zasięg tracimy, halo?
Halo, słychać mnie już?
O, teraz lepiej, proszę.
Mimo, że... Tak, a więc jesteśmy niejako, moja opinia, skazani na tą Unię i musimy sobie też jasno powiedzieć, że nasze oczekiwania co do Unii, jako do Unii krajów chrześcijańskich, my się powinniśmy zweryfikować. Wiemy doskonale, że już dawno nie mamy co liczyć na to, że w naszym zmaganiu się o krzyż w Europie i w świecie nie wspomoże nas ta wspólnota. Tam Kościół jest, doskonale wiemy, jaką ma rolę. Jest Kościołem towarzyszącym umierającym, tak się mówi o Kościele w Francji, Hiszpanii, Portugalii i tak dalej. W Niemczech nikt nas w tym nie wesprze, więc wydaje mi się, że powinniśmy mimo wszystko próbować jakoś koegzystować z tej Unii i raczej nieść krzyż tutaj u nas, w naszym, ewangelizować nasz kraj, nie żywiąc złudnej nadziei na to, że będą patrzeć w tym samym kierunku, co my, tamte narody i tamte kraje. Odłożyć chyba te kwestie religijne i skupić się na tym, co gospodarczo może nam dać Unia. Po prostu perfidnie grać z nimi w ich grę, korzystać na tym, na ile się da i odłożyć na bok te kwestie nawracania zachodniej chrześcijańskiej Europy, która, jak słusznie gość powiedział, była. Chrześcijaństwo stało u zarania tej wspólnoty europejskiej wieków średnich. Później dołączaliśmy my, Węgrzy, Czesi, może nie w tej kolejności, a dziś zostały zgliszcza z tego, więc może odłóżmy to, a po prostu koniunkturalnie grajmy z nimi w ich karty i korzystajmy z tego, na czym się da, bo taka jest rzeczywistość. Taka jest moja opinia i chętnie wysłucham opinii prowadzących.
Dziękuję, panie Robercie. Bardzo proszę, panie doktorze.
Oczywiście każdy ma prawo do własnego poglądu, więc ja mogę wyrazić swoją opinię. To nie znaczy, że pana opinia jest błędna. Ja bym raczej tak nie formułował tego, że jesteśmy skazani na Unię. Ja rozumiem, że może to jest trochę skrót myślowy i przemawia przez pana realizm polityczny, co też jest rzeczą dobrą. Natomiast gdybyśmy tak przyjęli takie stanowisko, że jesteśmy skazani na Unię Europejską, to naprawdę byłoby to stanowisko kapitulanckie. Nigdy Polacy też ośrodki emigracyjne, niepodległościowe, przede wszystkim na emigrację, ale także ośrodki opozycyjne, antykomunistyczne w kraju, nigdy tak nie formułowały tej opinii, że jesteśmy na przykład skazani na Moskwę, bo to byłaby również kapitulacja. Owszem, niektórzy nawet też realiści mówili, cóż, jest pewna sytuacja geopolityczna. My w zasadzie nie mamy tutaj wielkiego pola manewru, ale ten obszar wewnętrznej przynajmniej suwerenności możemy ciągle jakoś tam poszerzać. Ja myślę, że tutaj naprawdę dobrym odniesieniem, dobrym przykładem, dobrą lekcją jest działanie Polskiego Obozu Narodowego, Narodowej Demokracji jeszcze z tego pierwszego okresu, a więc kiedy była Liga Polska, Liga Narodowa, kiedy to mówiono właśnie te lata jeszcze zaborów, przed pierwszą wojną światową, kiedy to była taka tak zwana walka czynna na każdym odcinku życia narodowego. Mimo tych bardzo trudnych sytuacji, pozbawienia państwa polskiego i tutaj naprawdę można bardzo wiele zrobić, a zatem ta samoorganizacja społeczna jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Natomiast mówi pan o tym, żeby podjąć taką nie wiem, jakie pana sformowania użył, czy, no, ale takiej gry perfidnej, czy no, w każdym razie rozumiem, że chodzi o taką skuteczną grę, no, czy pragmatyzm, może nazwijmy, z Unią Europejską w obszarze gospodarczym. Natomiast rzecz polega na tym, że no niestety Unia Europejska nie tylko nie jest w tej chwili ani jakimś tam obszarem wolnej wymiany gospodarczej, ale przede wszystkim jest coraz bardziej tworem ideologicznym i Unia to właśnie łączy te kwestie i ekonomiczne, i polityczne, i te właśnie tak zwane kulturowo-światopoglądowe. I to właśnie te są dla niej najważniejsze. Nie kwestia rozwoju gospodarczego. I proszę zobaczyć, no cóż nam po rozwoju gospodarczym, powiem, jeśli będziemy krajem bardzo nawet bogatym, jeśli będziemy krajem zupełnie zlaicyzowanym, zdemoralizowanym, krajem takim, który zagubił własną tożsamość, gdzie będziemy mieli ogromny procent na przykład imigrantów i takie problemy jak Unia Europejska. Do tego prowadzi właśnie polityka takiego daleko idącego pragmatyzmu, polityka, która po prostu odrzuca wartości. Tak się po prostu nie da. No, ewangelizować nasz kraj to jest takie może efektowne powiedzenie, ale wydaje mi się nie do końca trafne. Bo przecież również no nie chodzi o to, my wcale nie chcemy prowadzić jakiejś krucjaty przeciwko w Europie, nawracać Europę do Boga, Francję, Belgię, Holandię, Hiszpanię i tak dalej. Natomiast bo to jest po prostu poza naszymi jak gdyby możliwościami. Ale chodzi po prostu o to, żeby żeby jednak być wiernym właśnie tej Europie, która jest budowana na określonych fundamentach. Jeśli od tego odejdziemy, o tym zapomnimy, to po prostu nie będzie zwyczajnie Europy. Będziemy żyli w zupełnie jakimś innym układzie, gdzie można powiedzieć na takich państw, takiej wieży Babel, którą nic już nie łączy, no ale również i Polski nie będzie, no poza takim czy innym obszarem geograficznym, który zresztą nawet ten sam obszar geograficzny będzie teraz bardziej taki, powiedziałbym, no, niewyrazisty.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Cześć Boże, ja do programu.
Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Witam ojca Benedykta.
Ojca Piotra.
Pana... Przepraszam, ojca Piotra, właśnie, bo mi się zawsze podobny głos. Witam pana prowadzącego, pana profesora Wojtek z Norwegii. Proszę ojca i proszę pana profesora, więc powinniśmy już powoli zejść na ziemię z tym wszystkim. Nie możemy dopuścić do tego, żeby skrajne frakcje rządziły Unią. To władza powinna w Unii Europejskiej powinna wrócić w ręce konserwatystów, bo przecież ludzie, którzy stworzyli Unię Europejską, byli ludźmi Kościoła, mają być wyniesieni na ołtarze albo już są wyniesieni na ołtarze, więc po prostu nie będę mówił, że mi się to wydaje, tylko tak musi być. To tak musi być. Musimy, Polska jako jedyny kraj w tym rejonie Europy powinna spełnić ogromną rolę w tym, aby przejąć stery Unii Europejskiej w odpowiednie ręce, gdzie będą wartości katolickie, gdzie będą wartości moralne, gdzie będzie szacunek do człowieka, gdzie nie będzie jakichś dziwnych ustaw odnośnie właśnie małżeństw LGBT. Niech sobie oni żyją, ale to nie musi być aż tak, bo nikt im nie robi krzywdy, nikt nie muszą być nawet prawnie chronieni, bo wiadomo, że nikt im nie robi krzywdy. Więc musimy wrócić na ziemię. To musi być, nie możemy być postrzegani, podejrzewam, że już w tej chwili nie jesteśmy postrzegani jako oszołomy, bo jeszcze do niedawna Koalicja Obywatelska taką narrację stworzyła prawej stronie w Polsce, że jesteśmy oszołomy, katole, tak już w tej chwili nie jest, pomagamy wszystkim jak się da, jesteśmy postrzegani w świecie i nawet tu w Norwegii, gdzie ja pracuję, jako naród, naprawdę wyjątkowy naród. Poprzez pomoc Ukrainie w tej chwili Norwegowie postrzegają Polaków bardzo, bardzo pozytywnie. Mamy coraz większy szacunek jako Polacy tutaj i niestety, wracając do tego, nie może nam się wydawać, tylko tak musi być. Musi stery Unii Europejskiej muszą przejść w ręce, gdzie będą wartości katolickie, gdzie będą wartości moralne i niech ta Unia nie będzie jednym państwem, że będziemy mieć armię, będziemy mieć wszystko, będziemy obywatelami świata, jak nam tutaj wszyscy zaczęli mydlić oczy. My mamy być obywatelami własnego kraju, proszę ojca i proszę pana profesora, takie jest moje zdanie. I my niestety, Unia musi wrócić do ram Unii Gospodarczej, tak jak była stworzona, Unia Węgla i Stali, a nie, że ktoś nam będzie dyktował, jakie mamy przejąć prawa, co my mamy robić, w jakich chodzić mamy ubraniach, czy w czerwonych, czy w zielonych, czy w kapeluszach, czy bez kapeluszy, proszę ojca. To są sprawy drugorzędne. Tu musi się liczyć człowiek, wartości katolickie i o to musimy w Unii walczyć. Musimy tą Unię zreformować do takiego stanu, jaka była stworzona. Bóg zapłać, pozdrawiam.
Dziękujemy i pozdrawiamy, panie Wojciechu. Wszystkiego dobrego także i my życzymy. Bardzo proszę, panie doktorze.
Z panem Wojciechem pełna zgoda w tej sferze postulatywnej. Pełna zgoda. Tak, chcemy tego i tak powinno być. Tylko jest pytanie właśnie, jak określić ten powrót na ziemię, jak pan powiedział. Jak wyznaczyć ten kurs. Jak to po prostu uczynić? I to jest właśnie zasadnicze pytanie, bo polityka jest sztuką możliwości i te możliwości musimy po prostu realizować i wykorzystać. Myślę, że to jest polityka dość długofalowa, strategiczna w bardzo wielu obszarach. To nie tylko, jeśli będziemy walczyli o to, o co chcemy, o Europę, o Polskę prawdziwą, to jednak no nie możemy tylko oczywiście ograniczać się do sfery tak zwanej politycznej, tylko do różnych innych także obszarów. Także bardzo ważne na przykład edukacji. Myślę na przykład, jak jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, jak kształci dziennikarzy, kształci politologów, kształci fachowców w innych dziedzinach zawodowych, no to jest też konkretny wymiar, konkretna naprawdę wartość, konkretna zdobyć. Jeśli będziemy mieli dobrych dziennikarzy, którzy nie będą uprawiali propagandy, tylko będą przekazywali prawdziwy obraz rzeczywistości, będą jak gdyby no dostarczycielami pewnych obrazów, informacji dla obywateli, a nie będą propagandystami na przykład właśnie powtarzającymi jakieś tam postulaty unijne, no to są te konkretne rozwiązania. No i tak to powinniśmy widzieć. Natomiast pewnie tak jest i to jest dobre zjawisko, że być może Polska jest i Polacy są dobrze odbierani, nawet może wręcz można mówić jakimś takim pewnych przejawach szacunku do Polaków, które kształtują się w ostatnich latach właśnie w poszczególnych społeczeństwach zachodnich. Natomiast problemem jest to, że politycy unijni, urzędnicy, politycy zachodni no mają to spojrzenie zupełnie inne.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Łukasz z Lubelskiego. Chciałbym właśnie dołączyć się do tych głosów tak na logikę, jak to ja rozumiem, że na przykład w tej chwili na Ukrainie jest wojna i Ukraina nigdy nie była w Unii Europejskiej. I tak się zastanawiam, jak miała duży przemysł hutniczy na przykład, może sobie palić w piecach czym chce, nie musi płacić tych pakietów klimatycznych, nie musi spełniać wytycznych z opryskami na pole. Tam norki nie będą cierpiały, tylko w Unii Europejskiej cierpiały, takie były przecież założenia. Jak widzę, mnóstwo plusów bycia poza Unią Europejską, a wiele minusów jest bycia w Unii Europejskiej. Także to jest takie moje przemyślenia. Nawet jak dzisiaj słyszałem w Radiu Maryja informację, że na 1/4 Ukrainy nie ma zasianych pól i od 400 milionów do miliarda ludzi będzie głodowało na świecie. Przecież to jest nawet nielogiczne. To cała Ukraina by mogła w takim razie wykarmić 1,6 miliarda ludzi do 4 miliardów. To znaczy się, że pół świata karmi Ukraina. A przecież Polska jest raptem połowę mniejsza niż Ukraina. Więc przy dobrych planach, no to i Polska by spokojnie wykarmiła 500 milionów ludzi. No tak mi się wydaje. Tak na prostą logikę. Właśnie nie wiem, czy w Unii Europejskiej ci specjaliści, którzy straszą głodem, bo 1/4 Ukrainy nie jest obsiana, czy oni w ogóle mają pojęcie, czy to jest tylko jakaś manipulacja światowa, czy to jest po prostu ten nowy ład, który chcą zrobić i sztucznie udawać ten głód, czy jakoś będą to niszczyć, czy właśnie taki nowy porządek świata chcą wprowadzić, co ten Klaus Schwab tam wspominał o tym. No nie wiem, właśnie takie są moje przemyślenia. Proszę się ustosunkować do tego. Dziękuję.
Dziękujemy
bardzo.
Panie Łukaszu, szczęść Boże. Proszę bardzo, panie doktorze.
Ja bardzo panu dziękuję za te słowa, naprawdę świadczące o jakiejś takiej głębokiej rozwadze pana Łukasza z Lubelszczyzny. Pierwsza kwestia. Ukraina rzeczywiście nie była nigdy w Unii Europejskiej. Losy Ukrainy, no, ta niepodległość to jest krótki okres państwowości ukraińskiej. Inne są też doświadczenia historyczne. Ukraina była jedną z republik sowieckich. No ale cóż, Ukraina aspiruje do Unii Europejskiej, ale aspiruje do Unii Europejskiej, no, która w tej chwili jest taka, jaka jest. I rozpoczęła taki przyspieszony bieg w kierunku federalizacji. I jeśli rzeczywiście Ukraina, ale to myślę, że to jest perspektywa jednak dość odległa, w moim przekonaniu, będzie w Unii Europejskiej, no to będzie tak daleka, że tak powiem, właśnie tyle lat już, może nie wiem, to mogą być dekady, jak niektórzy mówią politycy, dwie, trzy, że ta Unia Europejska będzie zupełnie inna, o ile w ogóle jeszcze Unia Europejska będzie funkcjonowała. Natomiast ja w pełni podzielam, oczywiście to oczywiście zmieni również no pewne takie, pewną taką nazwijmy obyczajowość, pewien styl życia Ukrainy, wcześniej chyba jakiś zupełnie nieznany i myślę trochę niespójny z tradycją, doświadczeniami tego państwa. No ale to jest jak gdyby odrębna kwestia realności przystąpienia na przykład Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego, no i to nie jest oczywiście tematem naszych tutaj rozmów, ale zagadnienie niewątpliwie ważne. To jest oczywiście decyzja suwerenna polityków ukraińskich, narodu ukraińskiego, jaką chcą przyjąć układ pewien geopolityczny. Czy polityka tak zwanej neutralności z pewnymi gwarancjami międzynarodowymi, mocnymi gwarancjami, nie byłaby lepszym rozwiązaniem niż właśnie zostanie taką fortpocztą NATO na właśnie wschodzie. Ale to jest odrębne, jak mówię, zagadnienie. Natomiast ważna kwestia tego kryzysu żywnościowego, też wykraczająca poza nasz temat, chociaż to się wiąże oczywiście w jakiś sposób, dlatego że politycy unijni mówią właśnie o tym kryzysie żywnościowym. Bardzo wiele osób zwraca uwagę, że jest to próba wykreowania nowego planu w ramach właśnie tego nowego porządku światowego, nowego ładu światowego. I ta sytuacja, która ma miejsce na Ukrainie, jest tylko jak gdyby pewnym pretekstem, który ma jak gdyby uzasadniać ten rzekomy kryzys żywnościowy. Bo w ślad za tym przyjęciem takiego obrazu, że oto mamy kryzys żywnościowy, już są zapowiadane przyjęcie różnych rozwiązań globalistycznych w zakresie Unii Europejskiej, także również federalistycznych. Zresztą te wszystkie różne ośrodki globalistyczne, także na przykład agendy funkcjonujące w świecie, jak różne agendy ONZ-u, zawsze przedstawiały taki apokaliptyczny obraz właśnie przeludnienia naszego globu. Mówi się o tym, że właśnie z tego powodu, że jest zbyt dużo ludzi, to będzie głód i tak dalej, wyznacza się jakiś nawet określone, że tak powiem, limity ludnościowe dla poszczególnych państw, jak to swego czasu czynił Klub Rzymski dla Polski. Natomiast no, pan wspomniał tutaj tej postaci Klausa Schwaba. Rzeczywiście niewątpliwie trzeba powiedzieć, że te różne organizacje międzynarodowe typu właśnie Klub Bilderberg, Komisja Trójstronna, czy też na przykład właśnie wspomniane niektóre agendy ONZ, czy też działalność takich ludzi, bo takich jest więcej, jak Soros. No, one są bardzo zaangażowane w różne rozwiązania, które po prostu mają charakter właśnie taki globalistyczny i one w jakiś sposób tutaj są tożsame z rozwiązaniami federalistycznymi, które proponuje Unia Europejska.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Kazimierz z Białegostoku.
Witam, panie Kazimierzu.
Chciałbym najserdeczniej pozdrowić, przepraszam, ojca prowadzącego, pana doktora i wszystkich radiosłuchaczy w naszej ukochanej ojczyźnie Polsce i poza jej granicami. Chciałbym również pozdrowić wszystkich innych słuchaczy, nie bardzo sprzyjających Radio Maria i również wszystkie narody. I przedstawić swój punkt widzenia w tej tak ważnej sprawie, o której w Radio Maria w tej chwili toczy się rozmowa. Otóż obecnie w środkach masowego przekazu i w życiu społeczno-gospodarczym Polski, ale również i innych państw świata, często mówimy i słyszymy o sprawach gospodarczych, o wzroście PKB, o polityce i o innych sprawach związanych z bytem dnia codziennego człowieka i poszczególnych narodów. Tymczasem bardzo ważnymi sprawami są kwestie kultury, oświaty, patriotyzmu, miłości ojczyzny i bliźniego oraz odnoszenia spraw życia dnia codziennego do Pana Boga. To wszystko zobowiązuje nas do rozszerzania tej wiedzy i wartości w naszym społeczeństwie, szczególnie poprzez rozszerzanie programów szkolnych i akademickich w dobie współczesnej, co bardzo skutecznie czyni pan minister Przemysław Czarny, którego serdecznie pozdrawiam. W aspekcie ściśle związanym z Unią Europejską wydaje mi się, że wszelkie dywagacje można by sprowadzić do jednego tylko zdania. Otóż były premier, pan Donald Tusk, którego również pozdrawiam, powiedział wyraźnie, to wszyscy słyszeliśmy nawet nie jeden raz, polskość to nienormalność. Przecież wiemy wszyscy, my tu na dole, obywatele Polski, Polacy, że Unia Europejska kierowana przez Niemców koniecznie chce zawładnąć Europą, ale szczególnie Polską. A armia, którą ewentualnie Unia Europejska zorganizuje, będzie pacyfikowała wszelkie odruchy związane z jakimś niezadowoleniem, nawet ze świętowaniem uroczystości poszczególnych narodów. My sobie musimy zdawać z tego sprawę. Niemcy pod przywództwem Hitlera chciały zdominować całą Europę i świat militarnie. To się nie udało, a teraz chcą to uczynić ekonomicznie. Jedynym wyjściem w dniu dzisiejszym, moim zdaniem, jest zorganizowanie i przeprowadzenie skutecznego referendum w Polsce. Niech się Polacy, nasi przyjaciele, nasi bracia i siostry wypowiedzą, czy my chcemy być w Unii, czy nie. Tak jak zrobili to Anglicy.
Tak.
I wtedy będziemy wiedzieli, jak dalej czynić, bo wszelkie dywagacje w tę czy w inną stronę do niczego nie prowadzą. My się emocjonujemy, my myślimy, my rozważamy, a Niemcy powoli zaciskają nam pętlę.
Stawiamy szczęść kropkę. Boże. Dziękuję. Szczęść Boże, panie szczęść Kazimierzu. Boże. Bardzo proszę, panie doktorze.
Bardzo dziękuję za uzupełnienie tych moich słów. No cóż, kwestia referendum oczywiście jest takim ważnym instrumentem wyrażania woli obywateli i ważnym instrumentem tej demokracji, nazwijmy, obywatelskiej. Natomiast no, miałbym tutaj duże wątpliwości co do wyniku, bo rozumiem, że jeśli byłoby tak, że większość opowiedziałaby się na przykład za wyjściem z Unii Europejskiej, no to też jest pytanie, jaka to byłaby większość. Być może byłaby to minimalna i problem wychodzenia sam z Unii Europejskiej jest też problemem trudnym. Natomiast wynik taki, że większość opowiada się za pozostaniem, no to byłoby tą legitymizacją już chyba rzeczywiście pobytu Polski w Unii Europejskiej na długi okres czasu. Być może to nie znaczy, że jesteśmy skazani na Unię Europejską, że nie możemy zakładać takiego scenariusza, że powinien być przygotowany realny plan także opuszczenia Unii Europejskiej, bo polityka narodowa musi być polityką wielowektorową. Jeśli zagraża nam utrata suwerenności, to oczywiście musimy odpowiednio reagować. Ale powiedziałbym tak, to musi być kwestia jednak pewnej świadomości Polaków. Proszę zwrócić uwagę, że w pewnym momencie niektóre kręgi, przede wszystkim właśnie związane z tym nurtem, nazwijmy tak zwanym proeuropejskim, czy też probrukselskim, prounijnym, opowiadały się za przeprowadzeniem referendum w sprawie ewentualnego przyjęcia przez wejścia Polski do strefy euro i oczywiście tym samym odrzucenia złotego polskiego, ale również odrzucenia kształtowania tym samym przez państwo polskie polityki monetarnej. Zresztą przyjęcie ewentualne euro wymagałoby zmian w konstytucji. I według, jeśli wierzyć oczywiście, to mówię, kilka lat temu to miało miejsce, według sondaży większość Polaków miała wypowiadać się przychylnie za przyjęciem euro. Później, kiedy nastąpił ten kryzys w strefie euro i w krajach Europy Zachodniej, te nastroje i te opinie Polaków się radykalnie zmieniły. Zdecydowana większość Polaków właśnie wypowiadała się w tych sondażach przeciwko przyjęciu euro. No to są pewne decyzje, które no, muszą być podjęte w sposób rzeczywiście rozważny w odpowiednim czasie. Aczkolwiek oczywiście instytucja referendum jest tą instytucją, która powinna rozstrzygać pewne kluczowe decyzje państwowe.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo? No, niestety, ktoś chyba nie wyłączył radio odbiornika. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto jest z nami?
Andrzej z południa Polski.
Bardzo proszę, panie Andrzeju.
Szanowny gość mówił, że Polska bez tych pieniędzy z Unii by, no, śmiało egzystowała. I w związku z tym ja chciałem zaproponować taką kwestię, żeby po prostu, póki jeszcze te pieniądze nie są wypłacone, póki nie jest za późno, zrezygnować z tej pożyczki. Bo to te warunki, które tam teraz są, te kamienie milowe, nie wiadomo co, to widać, że to jest pułapki na nas i one się dopiero zaczynają, te sidła, a to widać będzie narastało. W związku z tym, póki jeszcze czas, póki jeszcze tych pieniędzy żeśmy nie dostali, to najwyższy to dobrze, że to karty odkryła Unia, wyszło szydło z worka. Nie czekajmy na to, aż się uwikłamy, aż wejdziemy w takie sidła, że nie będziemy mogli z tego wyjść i będziemy musieli się zgadzać na wszystko. Będziemy musieli tańczyć tak, jak oni nam zagrają. Nie mogli nas zdobyć militarnie, to gospodarczo. 20 lat tam udawali, że nam pomagają, a zupełnie inne są intencje, to były pozory. Teraz no, ta wojna na Ukrainie to wszystko odsłoniła. No, Anglicy to przejrzeli i wyszli z tego. My przynajmniej na tym etapie powinniśmy z tych pieniędzy zrezygnować, nie chcieć. My możemy sami wziąć tą pożyczkę na podobnych czy na korzystniejszych warunkach, bo suwerenność no, nie ma ceny. I po prostu to jest bardzo istotne. Także no, strasznie tu nas uwikłają w to wszystko. To jest dopiero początek. To jest tak jak węgorz na przykład, tak obrazowo mówiąc. Przynętę połyka, wypluwa i on to w ten sposób bada, czy go nie będzie złapany, czy nie połknie haczyka, w końcu połyka. Tak samo w takiej sytuacji jest Polska i najwyższy czas, żeby po prostu z tego zrezygnować, bo opozycja to wykorzystuje, jesteśmy między młotem a kowadłem. No to jest no, straszne, co z nami wyprawiają. Ja współczuję temu rządowi, bo oni są na pewno pod przeolbrzymi presjami. Tym bardziej, że chociaż ta wypowiedź tam prezydenta francuskiego, że Polska powinna siedzieć jak mysz pod miotłą, czy tam coś w tym rodzaju, no to już pokazuje, jak nas traktują, co z nami chcą zrobić. No mamy tego mnóstwo różnych przykładów. Ta targowica totalitarna Polska też tam współdziała. No to wszystko, no żebyśmy nie utracili suwerenności poprzez te jakieś ekonomiczne kwestie, inne. To jest zbyt zagmatwane wszystko, zbyt niewyraźnie, zbyt ryzykowne. Mhm. Nie możemy ryzykować.
Dziękuję, panie Andrzeju. Pozdrawiam, szczęść Boże. Bardzo proszę, panie doktorze.
No dotychczas oczywiście pieniędzy nie otrzymaliśmy, nie tylko, że nie otrzymaliśmy tych pieniędzy, ale politycy unijni, w tym Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, mówi, że wypłata będzie możliwa, kiedy nowe prawo będzie wdrożone, będzie zrealizowane. Nowe prawo związane właśnie z wymiarem sprawiedliwości. Tymczasem według informacji z Brukseli łączna kara naliczona dla Polski za to, że Polska nie wykonała według Komisji Europejskiej orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w maju tego roku wyniosło 920 milionów złotych, a więc nie tylko pieniędzy nie mamy, ale są nam one jeszcze odbierane, a przecież już te pieniądze pieniądze, w ogóle Polska na te właśnie obszary związane z Krajowym Planem Odbudowy już ze swoich środków budżetowych zainwestowała. No, pan Andrzej, myślę, że jak zrozumiałem, być może jest wędkarzem albo zamiłowania. No, miejmy nadzieję, że, bo pan wspomniał o węgorzu, że Unia Europejska nie zabroni nam w imię ochrony praw zwierząt łowienia ryb. To oczywiście nieco żart, ale przecież mamy do czynienia no, z bardzo bliskimi, absurdalnymi różnymi pomysłami Unii Europejskiej, a więc myślę, że też trzeba niektóre te pomysły po prostu traktować z przymrużeniem oka, aczkolwiek one są oczywiście niebezpieczne.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego oraz pana profesora. Chciałam tylko
kogo witamy?
Poruszyć takich... Teresa z Pomorskiego. Chciałam prosić, to jest taka odezwa ode mnie, do państwa, do wszystkich, abyśmy stworzyli Fundusz Odbudowy Polski, ponieważ dajemy miliony do Syrii, do Libanu, nie, oczywiście słusznie, bardzo, jesteśmy bardzo dobrzy, bardzo dobrym narodem, zmobilizujmy się i po prostu to jest największy ratunek w tej chwili dla Polski. Ci, którzy rządzą, mają bardzo ciężko. Oczywiście nie wchodzę w to, bo ja się polityką w ogóle nie zajmuję, ale chodzi o to w tym wszystkim, żeby ratować Polskę, Polaków, dzieci i wszystko, co jest. W ten sposób uratujemy tylko Polskę i nie bierzmy tych kredytów. Bardzo proszę, zmobilizujmy się wszyscy, czy w biurach, czy w kołach, wszędzie. Nie tylko w Kościele Katolickim, bo Kościół Katolicki bardzo dużo pieniędzy zbiera na inne rzeczy. To też nie jest łatwe wszystko, ale chodzi o to, że inni ludzie, którzy słuchają, którzy może są przeciwko, ale w takich sytuacjach należałoby się zmobilizować razem, żebyśmy byli jedno i razem. Poproszę też za granicę kochaną Polonię Światową. Proszę was, utwórzmy Fundusz Narodowy Polski, taki, tak, żebyśmy mieli do niego wgląd w jakiś sposób, żeby tam jakaś, prawda, ktoś zaufany tym się zajmował. Są różne fundusze, jakieś zagraniczne na nie wiadomo co, a my możemy mieć fundusz polski.
Tak, Polacy... Pani Tereso, bardzo dziękuję, bo nie od nas zależy rzeczywiście zakładanie tego funduszu od słuchaczy Radia Maryja, czy też widzów telewizji Trwam. Na pewno zgoda, panie doktorze, że potrzebna jest jedność narodowa i zgoda w naszym narodzie.
Tak, tak, jak słusznie ojciec zauważył, Fundusz Polski to jest zupełnie odrębna kwestia i tutaj nie leży to w naszej ocenie i kompetencjach. To jest sprawa też nie tylko rządu, nie tylko państwa i to jest odrębna sprawa. Wiemy, że taki fundusz przed wojną w określonych warunkach zagrożenia funkcjonował, mówię przed II wojną światową, natomiast z wielką ofiarnością Polaków. Natomiast myślę, że cóż, możemy taki fundusz wspólnoty myśli i serc polskich utworzyć, a więc ta wspólnota myśli i serc polskich, wydaje mi się, jest dzisiaj widoczna w tej audycji. Ja bardzo się cieszę i satysfakcją odnotowałem, że mamy tutaj jak gdyby taką pełną wręcz reprezentację geograficzną Polski, bo dzwoniły osoby i z Pomorskiego, i z Poznania, i z Białegostoku, z Dąbrowy Górniczej, z Lubelszczyzny, z południa Polski, także właśnie przedstawiciele wspomnianej Polonii. A więc no już ta, można powiedzieć, solidarność między nami, Polakami jest. No i o to też chodzi, żeby taki jest też cel rozmów niedokończonych nocnych czy wieczornych rozmów Polaków w Radio Maryja.
Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Witam serdecznie ojca Piotra, witam zaproszonego gościa, Marcin z Morąga. No cóż można powiedzieć na koniec programu praktycznie. temat...
No jeszcze 13 minut mamy, panie Marcinie.
zgadza się, ale temat jest tak obszerny, że trudno chwycić się czegoś konkretnie. Kiedyś była taka audycja, temat tej audycji był Europa, szanse i zagrożenia. Można to tak teraz w jednym wniosku powiedzieć, że chyba teraz jest więcej zagrożeń, albo tylko zagrożenia praktycznie niż te szanse. Dużo było na ten temat powiedziane, co ta Unia teraz z sobą niesie, co reprezentuje, albo już praktycznie nic nie reprezentuje. W sumie wszystkie głosy były wspaniałe i chwała Bogu za słuchaczy, za tych, którzy zabrali udział w audycji, zabrali głos swój. Piękne też głosy były odnośnie wyjścia Polski z Unii. To jest taka droga, to prawda, bardzo trudna, ale może to nas czeka. Aczkolwiek też nie przy tej władzy. Dlaczego? Bo Prawo i Sprawiedliwość wpisało sobie, nazwijmy to, w konstytucję tej partii, pozostanie w Unii Europejskiej. Więc dopóki ona jest, no to raczej po prostu to nie wchodzi w ogóle w grę. A może to jest po prostu jedyna droga. Może nawet nie taki finał, ale może powinny pojawiać się tego typu głosy, żeby w pewnym momencie Unię Europejską nastraszyć tym, jeżeli się da, bo patrząc na ich działania, to czy czegokolwiek i kogokolwiek oni się boją, raczej nie. Kwestia po prostu już siedzenia gdzieś tam głęboko w jakiejś kieszeni. I bolesne jest dla mnie osobiście to, że siedzi nasz premier Polski, pan Mateusz Morawiecki na konferencji w Davos. Nie mówię o tej, to teraz była, bo jej nie słuchałem, więc nie jestem w stanie powiedzieć. Nie miałem na to czasu. Ale na jednej z poprzednich, były wypowiedzi pana Klausa Schwaba odnośnie, że najlepiej panować nad ludźmi przez wojnę, przez pandemię. I siedzi taki premier i że tak powiem, no nie skrytykuje tego typu głosy. No i jak można dopuścić, żeby ktoś wypowiadał takie słowa? Jak można panować nad ludźmi? No to jest dla mnie niepojęte po prostu. Może nasuwa się kolejne pytanie. Ile w naszym panu premierze, ile w naszym panu prezydencie jest tak naprawdę patriotyzmu? Bo może jest tego coraz mniej. Jeżeli tak jest, bo po działaniach to też widać, z tak wielką zawziętością i walką gdzieś do niszczenia tej Rosji, czy wręcz ubiczowania za to, co robi, ja nie pochwalam. To trzeba to głośno powiedzieć. Nie pochwalam tego, co robią. Ale z taką zawziętością jest zabieganie i pomoc Ukrainie, jakbyśmy chociaż tyle samo dołożyli starań o walkę dla Polski, dla Polaków, bo naprawdę robi się coraz ciężej. No, są różne głosy, tak. są różne... Oj, dużo by mówić. Ojcze, serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję.
Serdecznie pozdrawiam zaproszonego gościa.
Panie Marcinie, pozdrawiam. Bardzo proszę, panie doktorze.
Myślę z tej wypowiedzi, że ważne jest to stwierdzenie tego bilansu szans i zagrożeń. Ja podzielam pana tutaj opinię, że tych zagrożeń jest zdecydowanie więcej niż szans. Ale dobrze, żebyśmy po prostu w sposób taki spokojny, racjonalny, my jako Polacy, ale także oczywiście politycy, którzy reprezentują tą orientację polską, taki bilans szans i zagrożeń określili i też żebyśmy po prostu starali się przynajmniej wykorzystywać, jeśli takie są, szanse w różnych też obszarach, no i minimalizować albo w ogóle eliminować zagrożenia, o ile oczywiście to będzie możliwe. Natomiast co do przynależności do Unii Europejskiej, no to po prostu to będzie zależało od nas, od woli narodu, od naszych wyborów politycznych. To nie są tylko kwestie, które można sobie zadekretować we własnym swoim, jak gdyby, imieniu, ale no cóż, w narodzie są różne poglądy, są różne opcje polityczne i pozwolę sobie przywołać takiego mojego mistrza politycznego Romana Dmowskiego, który mówił, że wszystko, co polskie, jest moje. Niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumny z tego, co polskie jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to, co jest w nim marne. I te wielkości, to już mówię ja od siebie, te wielkości i te marności, które są, no to to jest po prostu pewien obraz rzeczywistości, który musimy po prostu przyjąć. Musimy przyjąć go w ten sposób, niekoniecznie akceptować oczywiście te marności, ale musimy mieć świadomość, że jest taki, a nie inny kształt rzeczywistości, obraz rzeczywistości.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Tu mówi Jolanta z Krakowa.
Witamy Pani Jolanto, bardzo krótką wypowiedź poproszę.
Aha, dobrze.
Bo to będzie chyba ostatni telefon.
Aha, to postaram się tak zwięźle. Chciałam zwrócić uwagę, to znaczy może najpierw zacznę od tego, Pan mówił o tym kredycie właśnie, że można by było na rynkach finansowych zdobyć, a nie właśnie nie brać z Unii Europejskiej. To oczywiście zapłacimy za to zbyt dużo. No i faktycznie o tym kredycie to powinni rządzący pomyśleć, żeby faktycznie zrezygnować z tego KPO. Natomiast i traktatów nie pozwalać naruszać, także apel do pana prezydenta stąd. Natomiast chciałam również zwrócić uwagę na to, że pan mówił o WHO, że ma być, zdaje się o WHO, że ma być decydowanie o zdrowiu ogólnie, prawda, całej Unii Europejskiej. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, że miesiąc przed ogłoszeniem pandemii przez WHO, pandemii koronawirusa, oni już wiedzieli o tym i trzymali to w tajemnicy. I dopiero przez cały miesiąc na cały świat koronawirus się rozszedł. No i stąd wybuchła pandemia, oni później to dopiero ogłosili. Więc, a że na właśnie, i że na czele WHO jest komunista, też podawano w mediach, więc po prostu ewidentnie widać tutaj działania przeciwko ludzkości, przeciwko narodom, przeciwko państwom. Więc bylibyśmy po prostu unicestwiani, tak jak tutaj, za pomocą pandemii. Też z komunistycznego kraju, prawda, z wojskowego laboratorium, prawda, jako broń chemiczna.
Tak, ale pandemia to nie temat naszego dzisiejszego spotkania, wątek poboczny, więc ostatnie zdanie bardzo. Ostatnie zdanie.
Dobrze. I chciałam tylko zwrócić uwagę na to jeszcze bardzo ważne. Minęła 20 dzisiaj w TVP Info.
No może nie reklamujmy.
Przepraszam, ojcze, niech ojcze pozwoli.
Cytut, ostatni cytat.
Z byłym szefem Frontexu, że właśnie dokonano zmian Komisja Europejska we Frontexie i za dobrą obronę granic przed migrantami, granic Unii Europejskiej został właśnie pozbawiony stanowiska, czyli chcą celowo nam wpuszczać migrantów. Muzułmańskich.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, wątków bardzo wiele. Pani Jolanta, temat naszego spotkania Unia Europejska, nowe oblicze, oczywiście wiele także niepokojących telefonów i sygnałów. Panie doktorze, 5 minut do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, a zatem proszę także odniesienie się do telefonu pani Jolanty i poczynienie słowo podsumowania naszych rozmów. One wprawdzie są niedokończone, ale zawsze z jakimiś wątkami odchodzimy.
No myślę, że możemy tak powiedzieć, że komunizm formalnie zniknął, chociaż oczywiście ugrupowania postkomunistyczne, różne odmiany, trockiści, maoiści, inni komuniści funkcjonują, ale przede wszystkim jest ten bardzo silny nurt internacjonalistyczny. I właśnie internacjonaliści wciąż chcą tworzyć nowy porządek światowy, a w Unii Europejskiej no po prostu ten też nowy taki porządek europejski, federalistyczny. Natomiast naszą bronią jest po prostu nasza świadomość, nasza wiara w Polskę, nasze poczucie wartości, nasze odniesienia do tradycji, do historii i poczucie naszej dumy narodowej. Tu nie chodzi oczywiście o sakralizację nadmierną naszej historii czy naszych dokonań, ale poczucie po prostu takiej wartości jest rzeczą bardzo ważną i nie pozwólmy sobie odebrać nadziei opartej wciąż na tym, co w Polsce jest dobre. Te dzisiejsze wypowiedzi o tym też oczywiście świadczyły.
Panie doktorze, jeszcze jedna bardzo ważna, istotna sprawa dotycząca tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, to mianowicie w dalszym ciągu na pewno wiemy, że będzie trwał atak w tę wizję wspólnoty Unii Europejskiej budowanej na fundamencie państwa narodowego, bo te tendencje federalistyczne są promowane przez bardzo wiele środowisk politycznych, w tym nade wszystko przez te środowiska lewicowo-liberalne, które zdominowały Unię Europejską i Parlament Europejski, różnego rodzaju instytucje europejskie.
Myślę, że audycje, wypowiedzi różnych osób, także ja miałem przyjemność oceniać sytuację w Unii Europejskiej, jaka miała miejsce po wyborach ostatnich do Parlamentu Europejskiego. Otóż te wypowiedzi w telewizji Trwam, w Radio Maria, no one po prostu były zgodne z prawdą. Te nasze odczytywanie rzeczywistości, no niestety się w dużym stopniu potwierdziła. Zatem to próby jakiegoś zaklinania tej rzeczywistości, że oto nagle siły jakieś konserwatywne, prawicowe zmienią ten układ i tak dalej, no okazały się nieprawdziwe. No taki jest pewien model, taki jest mechanizm wyborczy, taka jest sytuacja właśnie w krajach przede wszystkim Europy Zachodniej, że tam u władzy, proszę zauważyć, w większości krajów są ugrupowania właśnie lewicowe, liberalne. I to, że właśnie w Polsce, możemy mieć dużo zastrzeżeń do rządu Zjednoczonej Prawicy, ale że w Polsce rządzi ugrupowanie, które jest odbierane na Zachodzie, jest określane jako skrajna prawica, no to jest po prostu ten obraz pokazujący, że po prostu Polska z takim rządem, z takimi dążeniami, które, jak mówię, no, mogą nas do końca nie satysfakcjonować, ale proszę zauważyć, jaka jest alternatywa. Alternatywą byłyby rządy Koalicji Obywatelskiej z wszystkimi tego faktu konsekwencjami. Dzisiaj rozmawialibyśmy już w innej Polsce, w innej rzeczywistości, gdyby władzę sprawował ten obóz polityczny.
Bardzo dziękuję panie doktorze za dzisiejsze spotkanie, za pierwszą jego część, za tą drugą realizowaną w Radiu Maryja. Dziękuję także za przekazanie Bibliotece Akademii Kultury Społecznej i Medialnej słownika biograficznego Polskiego Obozu Narodowego pod naukową redakcją pana, panie doktorze. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Bóg zapłać.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję także wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Naszym gościem był pan dr Krzysztof Kawęcki, politolog, historyk, prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Państwu także dziękuję za uczestnictwo w naszych rozmowach niedokończonych, za telefonii kontakt i współtworzenie naszej dyskusji.